W kazaniu nawiążemy do uwielbienia. Także jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli sobie je otworzyć. Chciałbym mówić dzisiaj na temat Pisma Świętego, naszego podejścia do Pisma Świętego. Takie mam przekonanie wewnętrzne, że w Kościele regularnie trzeba głosić o oczywistych rzeczach. Takich najbardziej oczywistych, bo mamy problem z najbardziej oczywistymi rzeczami, z podejściem do oczywistych rzeczy. Do tego, żeby trwać w czytaniu Słowa Bożego, do tego, żeby trwać w modlitwie. I stale musimy sobie przypominać i zachęcać się. Chciałbym zacząć takim fragmentem. Jeśli mamy Biblię, to otwórzmy sobie na Ewangelii Jana. 14 rozdział i 21 werset, taki będzie przewodni nasz werset dzisiaj w kazaniu. I czytamy tam w tym nowym tłumaczeniu, Nowe Przymierze, jest bardzo fajnie to oddane. W Jana 14, 21 jest powiedziane tak: ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Słowo greckie, które tutaj zostało użyte w słowie znać, kiedy patrzymy na ten werset, tam jest ten, kto zna moje przykazania. Słowo znać można też tłumaczyć mieć te przykazania, to znaczy, że trzeba je mieć, posiadać te przykazania, uważać te przykazania albo mieć za coś. Tak to słówko greckie można tłumaczyć. A drugie słówko greckie, które tutaj jest przetłumaczone, wypełniać te przykazania, że nie dość, że mamy je mieć, albo znać, albo posiadać, ale też mamy wypełniać przykazania. Można też tłumaczyć czuwać nad nimi. Czyli nie tylko znać przykazanie, ale czuwać nad tym przykazaniem. Albo też można tłumaczyć pilnować tego przykazania. Strzec, uważać, śledzić, przestrzegać, stosować, dochować, zachować. Ma kilka takich znaczeń to słówko greckie. Dlaczego wam podałem te znaczenia? Bo Jezus mówi tutaj bardzo prostą i oczywistą rzecz do nas. Osoba wierząca, która twierdzi, że kocha Jezusa Chrystusa, a na tej sali, jak patrzę, to chyba wszyscy są wierzący, to zobaczcie, jeśli uważamy się za osoby wierzące, więc Jezus mówi dzisiaj taką prostą, oczywistą rzecz do nas. Osoba wierząca, która twierdzi, że kocha mnie, Jezusa Chrystusa, to taka osoba będzie miała albo znała Pismo Święte, nie tylko miała w domu na półce. Większość Polaków ma Pismo Święte na półce, ale miała w sensie znała te przykazania, tak? I dalej jest powiedziane, że przestrzegała, dosłownie stosowała Pismo Święte w swoim życiu codziennym. Jezus mówi, jeśli mnie naprawdę kochasz, to nie dość, że będziesz znał przykazania, to będziesz się do nich stosował. I to jest takie proste równanie matematyczne. Znać Pismo Święte plus stosować w swoim życiu Pismo Święte równa się kochać Jezusa Chrystusa. Tak? Tak wynika z tej matematyki. Jezus mówi, znać Pismo Święte plus stosować w swoim życiu Pismo Święte na co dzień, to Jezus mówi, dopiero wtedy równa się kochać Jezusa Chrystusa. Znać Pismo Święte i nie żyć według Pisma Świętego, to nie kochać Jezusa Chrystusa. To jest drugie równanie matematyczne. Jeśli ktoś z nas czyta Pismo regularnie, ale nie stosuje go, to Jezus mówi, nie kochasz Jezusa Chrystusa. Nie kochasz mnie. Nie znać Pisma Świętego, czyli jeśli ktoś nie czyta Pisma Świętego, więc nie ma szans na stosowanie Pisma Świętego, to nie ma szans na to, żeby kochać Jezusa Chrystusa. Nie znać Pisma Świętego to oznacza nie móc wypełniać Pisma. Jeśli ktoś regularnie nie czyta, nie karmi się Biblią, to nie ma takiej możliwości, żeby mógł je wypełniać. Bo nie wie, co ma wypełniać, nie wie, co ma robić w życiu, czego oczekuje od niego Król Jezus Chrystus, co to oznacza. I wtedy to oznacza, że nie mam szans tak naprawdę miłować Jezusa Chrystusa w sercu. Mówiąc innym skrótem myślowym, nie ma kochania Jezusa Chrystusa bez kochania słowa Jezusa Chrystusa. Nie ma kochania prawdziwego Jezusa Chrystusa, jeśli ktoś nie kocha słów Jezusa Chrystusa i Jego przykazań. Bo nie można kochać Jezusa, czyli Jego ciała, jeśli nie kochamy tego, co mówi Jezus. Zobaczcie, ciało, osoba i to, co osoba mówi, to jest jedność. Nie można kochać Jezusa Chrystusa, jeśli nie kochamy słów Jezusa Chrystusa. Jak możemy okazać miłość Jezusowi? No właśnie, jeśli nie wiemy, co On lubi, jeśli nie wiemy, czego On pragnie, co sprawia Jezusowi przyjemność, to jak możemy powiedzieć, że kochamy Jezusa Chrystusa? W innym miejscu, pamiętacie, jest, w Biblii jest znak równości między osobą Jezusa Chrystusa i tym, co On naucza. Jeden z bardzo znanych wersetów, który dobrze znacie, Ewangelia Jana 1:1, mówi prostą rzecz. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Zobaczcie, tu jest znak równości, że Chrystus i Słowo, pisane Słowo, to, co On mówił i nauczał, to jest to samo. Kochać Jezusa to znaczy kochać Jego Słowo. Ale niestety wiele osób wierzących, myślę, że niektórzy z nas też mieli z tym problem, że wiele osób wierzących mówi w ten sposób: kocham Jezusa całym sercem. Ale czytanie Pisma Świętego to mnie nudzi. To jest tak nudne. Wiele razy, kiedy kogoś odwiedzałem ludzi tak duszpastersko po kolędzie i rozmawiałem, w kilku miejscach, gdzie już byłem pastorem, stawiałem ludziom zawsze te same pytania. Jak ostatnio u ciebie z czytaniem Biblii? Nie no, czytam, pastor. Ja czytam. O, jak ja czytam? Oczywiście ja nie poprzestawałem na tym, że ktoś deklarował się, że czyta, tylko zadawałem kolejne szczegółowe pytanie. A co obecnie czytasz? No ostatnio nie czytam. Ja mówię, kiedy ostatni raz czytałeś? I się okazuje, że niektórzy nie czytali od miesięcy. Bo wielu ludzi wierzących ma poważny problem z podejściem do słowa, że to jest nudne. Że coś go wręcz odpycha od czytania Biblii, Pisma Świętego. Ale kto cię odpycha albo co? Zadaj sobie pytanie, kto albo kto za tym stoi? Co cię odpycha? Podam wam inny przykład, żeby lepiej to zobrazować. Jeśli mężczyzna twierdzi, że zakochał się w pięknej kobiecie. Znacie takie historie, nie tylko z filmów, ale z rzeczywistości. Jeśli facet twierdzi, że zakochał się w dziewczynie i mógłby cały czas patrzeć tylko na nią, być tylko z nią i trzymać ją za rękę, dotykać i całować. Jeśli facet mówi do mnie jako do pastora, że tak jest, że nie może, nie wyobraża sobie życia bez niej, tylko cały czas by chciał siedzieć w ławce, na ławce w parku z nią, patrzeć, przytulać i mówi mi jednocześnie szczerze, wiesz, pastor, tylko listów miłosnych nie lubię czytać od niej. I nie lubię też z nią rozmawiać. To on nie zakochał się w kobiecie. Ale pożąda jej ciała, prawda? Zakochał się w jej ciele, ale nie w kobiecie. Bo kobieta to nie jest tylko ciało. Kobieta jest w środku. Ciało jest tylko opakowaniem, tak jak opakowanie po jogurcie. I niektóre opakowania naprawdę w Kauflandzie są bardzo ładne. Albo w Lidlu. A niektóre brzydsze. Ale on się zakochał w ciele. Prawdziwa kobieta znajduje się w środku ciała. A ciało jest tylko opakowaniem. Inny przykład, też z kobietą. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy w internecie czytam, że piłkarz Ronaldo po raz 10 zakochał się w kolejnej 10 modelce, to nie wiem, czy płakać, czy się śmiać. On zmienia te modelki jak rękawiczki, albo jak czapki, albo jak buty do treningu. Piłkarz Ronaldo zakochał się w 10 modelce. Ronaldo nie ma pojęcia, co to oznacza miłość. On nie kocha tych modelek. On je pożąda. I zmienia je jak opakowania. On pożąda konkretnej modelki i ciała, ale nie zna w ogóle, co jest w środku, nie zna tej kobiety. I podejrzewam, że jej nawet nie chce poznać. A jak próbuje ją poznać i ona zaczyna mu stawiać jakieś warunki, to nagle on czuje, że już jej nie kocha. Prawda? Kim jest Ronaldo? Jest skończonym egoistą i myśli tylko o przyjemności, a nie o miłości. Jemu podobają się opakowania, czyli ciało. On nigdy nie zakochał się w żadnej kobiecie, bo kobieta znajduje się w środku opakowania. Kobieta ma ducha i ma duszę, a on kocha tylko opakowanie. Jeśli ktoś wierzący twierdzi, że kocha Jezusa Chrystusa całym sercem, tylko Pismo Święte go nudzi i nie lubi go czytać, czasami do niego zagląda i raczej czyta z obowiązku i mówi do mnie jako do pastora, że nudzi go to, to ja jako pastor mogę takiej osobie powiedzieć: ty nie kochasz Jezusa Chrystusa. Ty kochasz swoje wyobrażenie Jezusa Chrystusa, ale ty nie wiesz, jaki jest Jezus Chrystus. Bo Biblia mówi, że Chrystus i Jego Słowo to jest znak równości. Jeśli ktoś mnie przekonuje, że kocha Jezusa całym sercem, tylko Biblii nie czyta, bo Biblia go nudzi, to mogę ci powiedzieć jako pastor: nie kochasz Jezusa Chrystusa. Kochasz tylko wyobrażenie o Jezusie Chrystusie. To jest jakiś Jezus, którego sobie w sercu wymyśliłeś. Bo kochać Jezusa oznacza znać Pismo Święte i żyć według Pisma Świętego. Wtedy kochasz Jezusa. I to nie ja powiedziałem, to powiedział Jezus. W tym 14 rozdziale. Bo Jezus to jest Słowo. Kochać Jezusa można postawić znak równości, to kochać Pismo Święte. Jeśli ktoś mówi, że kocha Jezusa Chrystusa, to jednocześnie powie: kocham czytać Pismo Święte i żyć według Niego. Jeśli ktoś tylko stwierdza, że Chrystus jest najważniejszy, ale nie lubię czytać Biblii i od czasu do czasu czytam, powiadam ci: nie kochasz Jezusa Chrystusa. Jesteś bardziej, przypominasz piłkarza Ronaldo. Kochasz tylko wyobrażenie o Jezusie Chrystusie. Co Biblia mówi na temat Jezusa Chrystusa? Jest bardzo wiele przykładów, ale podam wam bardzo dziwne przykłady teraz, jak jest Jezus Chrystus. Pamiętacie, jak powiedział przynajmniej ze dwa razy do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie? Chciałbyś, żeby Chrystus tak do ciebie powiedział, kiedy wieczorem czy rano będziesz się modlił? Modlisz się i słyszysz w głowie: tu ja, twój Pan, Jezus Chrystus, a zejdź mi z oczu, ty szatanie. Byłoby ci miło? Albo inny przykład, jeden z moich ulubionych. Pamiętacie tą kobietę, która przyszła prosić za swoją córeczką, która była opętana? To jest moja ulubiona historia z Biblii. Kiedy Chrystus mówi do niej: nie jest dobrze zabrać chleb dzieciom, i pokazał na uczniów, i dać takim psom jak ty. Chciałabyś, żeby Jezus potraktował ciebie tak, jak tą kobietę? Tak powiedział do ciebie? Nazwał cię psem? Albo pamiętacie, kiedy wpadł do świątyni, pobił ludzi i powywracał stoły? Chcielibyśmy, żeby kiedyś Chrystus nam się tutaj w zborze objawił i tak powywracał wszystko i nas wygonił? I powiedział: do domu krowy doić, a nie mi tutaj udawać wierzących? Chcielibyśmy takiego Jezusa na nabożeństwie? Jeszcze jeden. A pamiętacie, jak zeszedł z góry przemienienia z uczniami, a reszta nie mogła wygonić demona z chłopca? Pamiętacie, co powiedział do nich? Zacytuję wam to. O pokolenie bez wiary, do kiedy przy was będę? On się tam naprawdę wkurzył. On się zdenerwował i podniósł głos na nich. Jak długo z wami jeszcze będę, ludzie, którzy nie potraficie mi zaufać? W 9 nie mogliście wygonić demona. I dalej powiedział: do kiedy będę znosił was? Chciałbyś, żebyś kiedyś na społeczności sam na sam usłyszał takie słowa? Właściwie takich przykładów mógłbym wam podać więcej o Jezusie Chrystusie. Kochasz takiego Jezusa? Który podnosi głos, jest niemiły. Zawsze jak podnoszę głos, to moja córeczka mi mówi: jesteś niemiły. Czy chcielibyśmy, żeby Jezus cię uderzył? A tam tych ludzi walił równo w tej świątyni. To nie było tak. A masz, uciekaj. Obrażał Piotra i uczniów. Wytykał im. Zadaj sobie pytanie, kochasz takiego Jezusa? Bo on się tak zachowywał. Czy kochasz takiego Jezusa? Bo Pismo Święte mówi całą prawdę o Jezusie. Jaki on jest i kogo ty masz kochać. Zobaczcie, jeśli ktoś z nas twierdzi, że kocha Jezusa całym sercem, tylko Biblii nie lubi czytać i go nudzi, to nie kochasz Jezusa. I masz bardzo złe wyobrażenie na temat Jezusa. Kochasz swoje wyobrażenie o Jezusie Chrystusie. I niestety wielu wierzących, z którymi rozmawiałem jako pastor, kocha swoje wyobrażenie o Jezusie, swoje mrzonki o Jezusie Chrystusie, ale nie kocha prawdziwego Jezusa. Czy wiesz, że prawdziwy Jezus może podnieść na ciebie głos? Może cię skarcić za to, że mu nie ufasz? I kochasz go za to? Wiele razy było tak, że Jezus przychodził i mnie karcił. I to w momencie, kiedy czułem, że fruwam pod sufitem i jestem taki napakowany wiarą. Przychodził Chrystus i podnosił na mnie głos. Kilka razy go słyszałem. Jest w słowie powiedziane w Starym Testamencie: dziękuję Boże, że mnie upokorzyłeś, w jednym z psalmów. To nie jest miłe, jak ktoś cię upokarza. Ale kiedy Bóg cię upokarza albo podnosi głos, to wiesz, że On cię ratuje? Wiesz, że w ten sposób On ci okazuje miłość? Wiecie, my bardzo często jako ludzie wierzący nie różnimy się od piłkarza Ronaldo. My kochamy siebie. I swoje wyobrażenie o Jezusie. Jak Ronaldo kocha siebie. I przyjemność. Podstawowymi dwiema rzeczami, które Ronaldo kocha, to jest piłka i przyjemność. On nie kocha żadnej kobiety. Bo jak można kochać kobietę i za chwilę wymieniać ją na kolejną modelkę? Nie wiem już, która, już nie musiałbym policzyć. Ale co chwilę czytam, że on się zakochał. On traktuje te kobiety jako przedmioty, jak opakowania na pewien czas, które można użyć. Pomyśl przez chwilę, jakiego kochasz Jezusa. Bo Ewangelia Jana 14:21 mówi: ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. I dalej mówi Jezus: tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec. I ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Zobaczcie, druga część tego wersetu mówi o tym, że kogo kocha Ojciec Jezus. Ojciec Jezus otacza miłością i kocha kogoś, kto kocha Pismo Święte. Bóg Ojciec otoczy cię jeszcze większą miłością, jeśli zobaczy, że ty kochasz Pismo Święte i według Niego żyjesz. A to znaczy, że musisz być posłuszny temu, co czytasz. To jest różnica czytać, a żyć. W seminariach są wykładowcy, którzy wykładają Pismo Święte, ale nie żyją według tego Pisma Świętego. Na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie są profesorowie, którzy wykładają Biblię i w ogóle nie wierzą w istnienie Boga. Moich kilku kolegów pastorów kończyło to Chrześcijańską Akademię Teologiczną, więc znają osobiście tych profesorów. Końcówka tego wersetu mówi: i objawię mu samego siebie. O czym tu Jezus mówi? Jeśli kochasz studiować Pismo Święte, nie dla wiedzy, nie dla teologii, lecz dla serca, żeby według tego żyć. Czyli za każdym razem, kiedy otwierasz Biblię, mówisz: Boże, powiedz mi coś na temat Andrzeja Stasiewskiego. Nie. Za każdym razem, kiedy otwierasz Biblię, mówisz: Boże, mów dzisiaj do mnie. Zmień moje serce i pokaż, co jeszcze Tobie we mnie się nie podoba i co mam zmienić. Otwierasz Biblię nie po to, żeby się dowiedzieć jak najwięcej o życiu innych ludzi albo dowiedzieć o Kościele czy o teologii. Otwierasz Biblię po to, żeby sobie studium zrobić i żeby się później wymądrzeć przed wierzącymi. Nie, otwierasz Słowo Boże, które jest instrukcją, jak żyć. Otwierasz Słowo Boże, Pismo Święte, po to, żeby ono przemieniło twoje życie. Nie dla wiedzy, ale po to, żeby ono zmieniało cię, żebyś wiedział, jak żyć, jak wprowadzić to w życie, To jeśli Jezus zobaczy, że tak czytasz Pismo Święte regularnie po to, żeby wiedzieć, jak żyć, to Jezus mówi, wtedy objawię mu samego siebie. To znaczy, że przychodzi Chrystus i daje ci jeszcze głębsze zrozumienie słowa i nie tylko. Wiecie, że kiedy tutaj Jezus użył tego słowa objawię mu siebie, to słowo w języku greckim ma wiele znaczeń. Podam wam kilka. Jest powiedziane, że pokażę mu, kim ja jestem. Że jeśli ja zobaczę, że ktoś kocha moje słowa, moje przykazania i czyta je nie po to, żeby zdobyć wiedzę, ale żeby moje przykazania zmieniły jego serce, jego samego, to ja mu pokażę, kim naprawdę jestem. Objaśnię mu, wyłożę. I to słowo też oznacza, stanę się widzialnym, objawię mu się. I nie chodzi tylko o studium Biblii. Wtedy możesz w trakcie modlitwy doświadczyć realnej obecności samego Chrystusa. Wtedy może ci się stać to, co przeżył pastor Kenneth Hagin albo wielu innych, że nagle w trakcie modlitwy staje przed tobą Chrystus albo siada na łóżku, kiedy modlisz się w łóżku i zaczyna z tobą rozmawiać. Wtedy już nie będziemy musieli czytać to z książek amerykańskich czy z Afryki, tylko Chrystus może przyjść i objawić się tobie osobiście i spotkać. Ale jaki jest warunek? Chrystus mówi, chcę zobaczyć, że kochasz moje słowo, bo słowo moje to ja. To jest moje nauczanie. Kiedy dostajesz list miłosny od ukochanej albo od ukochanego, przypomnijcie sobie to. Czy ktoś na tej sali dostał list miłosny od kogoś? Dwie osoby widzę, dwie ręce, trzy. No. Reszta wysyłała takie krótkie telegramy. Kocham ciebie, Zenek. Ale zobaczcie, kiedy otwierasz list od ukochanej osoby, ukochanego albo ukochanej, to na co szczególnie zwracasz uwagę w tym liście, kiedy czytasz? I pierwszy raz, drugi raz, trzeci. Wiecie, jak kogoś się bardzo kocha i dostajesz list, to bardzo często czyta się wielokrotnie ten list. Na co zwracasz szczególną uwagę? Wiecie, kiedy ja czytałem takie listy, to szczególną uwagę zwracałem na takie słowa jak kocham cię, tęsknię za tobą, chcę być przy tobie. Tak? Też tak mieliście? Ale niektórzy mają inaczej. Niektórzy mogą zwrócić uwagę szczególną na to, że zdania są źle zbudowane, czyli niestylistyczne. Masę błędów ortograficznych, brak przecinków. A to, co dobiło mnie, czytając ten list miłosny, to jest to, że nawet w adresie ukochany popełnił błąd. I to listonosz widział, i pani na poczcie. I czytasz ten list i jesteś, i myślisz sobie, ta moja ukochana to skończony gamoń. Co ludzie pomyślą, jeśli się z takim z kim zwiąże na całe życie? Czy prawdziwa miłość w sercu patrzy na ortografię i stylistykę? Czy prawdziwa miłość, jeśli zakocha się kobieta w mężczyźnie albo mężczyzna w kobiecie, to ortografia ma tu wielkie znaczenie? Że w końcu ta osoba mówi, no kochałam cię, ale jak przeczytałam list od ciebie, to te byki, te błędy. Pamiętam, jak w szkole podstawowej ja miałem bardzo poważne problemy z ortografią i ojciec mnie prześladował i non-stop dyktando robił. Zawsze, kiedy pani w podstawówce oddawała dyktando, to mnie i mojego kolegę z ławki zostawiała na koniec. I mówiła zawsze tak, a to jest szczyt debilizmu już. Zima, 20 błędów. A mój kolega Jarek miał na imię, mówi, a Jarek 30. To już jest szczyt debilizmu. Pamiętam to z dzieciństwa. Nie było mi miło. Jeśli w kimś się zakochasz, to będziesz zwracał uwagę na to, że ktoś nie buduje poprawnie zdania albo błędy ortograficzne robi? Zastanów się. Wiecie, kto z wierzących ma największy problem z kochaniem Pisma Świętego? A wiecie, że w Biblii jest masę błędów stylistycznych? Jan, który spisywał Apokalipsę, pisał takie głupoty po grecku, jeśli chodzi o stylistykę, robił masę byków. Co jest dowodem na to, że Apokalipsa nie jest podyktowana przez Boga? Bo gdyby Duch Święty, Bóg, który nie popełnia błędów, dyktował Janowi, to od razu by mu powiedział, gdzie błędy robi ortograficzne i stylistyczne, tak? Wiecie, że Bogu nie przeszkadza używać ludzi, którzy robią błędy ortograficzne? Jan spisał Apokalipsę makabrycznie. To jest to dowodzi, że to był Żyd. Uczył się greki i popełniał masę błędów. Pamiętam, jak do moich przyjaciół Bóg mi dał słowo prorocze i poszedłem im przeczytać i w tym słowie proroczym było, że jeśli się nie opamiętają, to odpadną od Boga. I pamiętam, jak ten brat powiedział, to nie może być Bóg, bo użył tutaj takich dziwnych słów młodzieżowych, że to na pewno nie Bóg. Ale Bóg użył mnie, mojego słownictwa. Ten człowiek dzisiaj, on był pastorem, dzisiaj nie wierzy w istnienie Boga. Odpadł od Boga. To słowo było od Boga. Wiecie, kto z wierzących ma największy problem z kochaniem Pisma Świętego? Kto z was ma największy problem i mówi, że to jest nuda i nie chce mu się za regularnie czytać? Osoba, która czyta Pismo Święte głową, a nie sercem. Najczęściej czytaniem Biblii nudzą się, nużą i nie czytają ludzie, którzy czytają Biblię głową, a nie sercem. Biblia jest napisana do serca, to jest list miłosny. Nie do twojej głowy. Pismo Święte jest po to, aby je kochać i według niego żyć, a nie jedynie pojmować je. To nie jest książka teologiczna. To jest list miłosny Boga do nas. I twoje serce nigdy nie nadąży za twoim umysłem. Zawsze, dopóki żyjesz na ziemi, więcej będziesz rozumiał wersetów, niż żył według tych wersetów. I na Bogu to nie robi żadnego wrażenia, ile ty wersetów rozumiesz. On wie, ile pastor Zima rozumie wersetów. Ale on też wie, że ja przynajmniej połowę tego nie żyję. Albo więcej. Na nim robi wrażenie to, ile wersetów wprowadziłeś do serca. I twoje serce nigdy nie będzie nadążać za twoją głową. Bo Biblia nie jest napisana do twojej głowy, tylko do twojego serca. A powiem wam więcej, że jeśli czegoś nie rozumiesz w Biblii i wprowadzisz to w życie, to wiesz, że za rok będziesz dokładnie rozumiał, o co chodzi w tym wersecie? Bo kiedy ufasz Biblii, Słowu Bożemu i Bogu i wprowadzasz w życie i mówisz, Boże, nie rozumiem, ale zrobię tak. Będę się modlił o mojego wroga. Na przykład, wezmę jeden przykład. Ktoś, kto się z tobą sąduje, ktoś, co ci samo zło robi, a ty mówisz tak, Boże, daj mu podwyżkę w pracy i niech samochód sobie zmieni na lepsze. I dbaj o jego zdrowie, żeby wątroba mu nie wysiadła. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, przecież to jest wbrew rozumowi. Całym sobą się buntujesz, mówisz, w końcu po takim odwiedzie mówisz, a nie, nie zgadzam się z tym, a niech umrze, a niech mu ten samochód się rozkraczy. Przecież ty widzisz, ile on zła mi robisz. Ale Jezus w kazaniu na górze powiedział, że jeśli zaczniesz błogosławić wrogów, to co się dzieje? Bóg wkracza do akcji. To jest wbrew tobie. To jest wbrew twojej głowie. Prawda? To jest bez sensu. Ktoś mi czyni zło, ja mu mam życzyć podwyżki nowego samochodu, żeby mu się układało? Ale Chrystus tak nauczył. To jest strasznie trudne. Ale spróbuj taki werset wprowadzić w życie. Nie będziesz musiał długo czekać, już po miesiącu będą efekty, że ta osoba będzie miała się coraz lepiej i coraz bardziej będzie tobą gardziła. Ale w końcu wkroczy Bóg, bo widzi, że chcesz być posłuszny Jego Słowu. Twoje serce, jeszcze raz, nigdy nie nadąży za umysłem, a Bóg patrzy na twoje serce, a nie na twój umysł. Na Bogu nie robią w ogóle wrażenia tytuły przed nazwiskiem. I ile kto seminariów skończył? I jakich szkół? I ile wie z Biblii? Na nim to nie robi wrażenia. Na nim robi wrażenie twoje serce. Pamiętacie to w pierwszym liście do Koryntian? 8:2? Paweł napisał tak. Gdyby ktoś mniemał, że coś już poznał z Biblii i ma tytuł profesora Biblii, teologiem, jeśli wykłada w seminarium, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Paweł to napisał. Jeśli wydaje ci się, że coś wiesz, to nic nie wiesz. Tak można to skrócić, ten werset. Filozof Sokrates, mój ulubiony, mówił takie rzeczy podobne, identyczne mówił. Wiem, ile jeszcze nie wiem. Czym więcej wiem, mówi Sokrates, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że moja wiedza jest ograniczona, że jestem nikim. Wiecie, że ten człowiek wierzył w jednego Boga? Odrzucił wszystkich bogów greckich i logicznym myśleniem doszedł do tego, że musi być jeden Bóg we wszechświecie, który wszystko stworzył. Mimo, że inni uważali, że zwariował. Pismo Święte nudzi tych, którzy chcą wiedzieć, a nie żyć. Pismo Święte zawsze nudzi tych, którzy mówią tak, to czytałem, Filemon, to krótki list, wszystko wiem, Juda też krótki, Jan, no, co tu czytać? Wszystko już wiem. No tego fakt, Apokalipsy to nie będę czytał, bo nic nie rozumiem. Izajasza też niewiele można zrozumieć. I człowiek tak czyta. Dlaczego tak czyta? Bo go tu nudzi, bo wszystko na głowę. Ale kiedy otwierasz Biblię i mówisz, Boże, mów do mojego serca, to cię Biblia nie nudzi. Kiedy pierwszy raz czytałem Nowy Testament jako katolik, to przeżyłem szok. Bo po prostu po lekturze Nowego Testamentu zrozumiałem, że nie ma dwóch rzeczy, nie ma jednej rzeczy, czyśćca, i że wybieram się prostą drogą do piekła. I czym dłużej czytałem, tym coraz bardziej byłem przerażony, za co pójdę do piekła. To się dotykało mnie, nie tylko mojej głowy, ale mojego serca. No ale teraz, kiedy zbawiony jestem z łaski, jak sobie jeszcze poczytasz Kalwina, albo jest taki teraz inny gościu bardzo znany, Joseph Prince, to nic ci nie grozi. Wtedy już w ogóle nie ma sensu czytać Biblii, jak ktoś sobie poczyta Kalwina i zbawienie jest nieutracalne. W ogóle niczym się nie musisz przejmować. Ani Biblią, ani modlitwą, niczym. Masz luz. Jesteś protestantem. Pismo Święte nudzi tych, którzy chcą wiedzieć, a nie chcą według tego żyć. I taka osoba ma poważny problem. Jeśli pismo czytasz sercem, dla siebie, przeglądasz w nim się jak w lustrze, to nigdy nie dojdziesz do poziomu nudy. Bo zawsze, kiedy przejrzysz się w piśmie, to zobaczysz, jak brudną masz twarz. Jak brudną masz serce. Bo Biblia będzie ci mówić o tobie, o twoich motywacjach, o twoim charakterze. Ale kiedy biały człowiek powiada, nudzi mnie ten list miłosny od Jezusa, to jest nuda. I raczej taki człowiek, kiedy zasiada nad Biblią, to od razu przychodzą mu takie myśli, co by tu zjeść? A co na deser? Co ja dzisiaj będę przyjemnego robił? Kiedy już coś tam przeczytam w tej Biblii, co ja bym tak zjadł i co ja bym dzisiaj zrobił przyjemnego dla siebie? To tak myśli biały człowiek. Jan 6, 68. Szymon Piotr odpowiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To jest życie wieczne. Słowo jest życiem wiecznym. To nie jest teologia. To nie jest martwa księga. To jest życie wieczne. Chrystus i Słowo to jest znak równości. To nie jest książka, która jest napisana po to, żebyśmy coś z niej wiedzieli. To jest księga, która daje nam życie wieczne. Gdzie pójdziemy? Gdzie jest sens życia? Mówi Piotr. Gdzie jest rozwiązanie moich problemów i moich grzechów? Do kogo my pójdziemy? Jezus ma słowa życia wiecznego. Dlatego życie bez kochania Pisma Świętego to jest ułuda i okłamujesz samego siebie. Jeśli człowiek twierdzi, że kocha Jezusa, ale nudzi go Biblia, to kłamiesz, okłamujesz siebie, siebie zwodzisz. Wiele razy, kiedy pytałem jako pastor, czytasz Pismo Święte, bracie? Szczerze, pastorze? Nie czytam. Nudzi mnie. Nie mam czasu, jestem tak zabiegany. Pastor, żebyś wiedział, jak ja jestem zabiegany. Mam tyle spraw i tyle obowiązków i pracy, ale pastor, ja Jezusa kocham całym sercem. Mnie tylko Biblia, pastor, nudzi. To odpowiadam ci jako pastor Zima. Nie kochasz Jezusa, bracie, tylko okłamujesz samego siebie. Bo kochać Jezusa to kochać Jego Słowo. Bo to jest znak równości. I raczej będzie tak, że będzie cię trudno oderwać od tego listu miłosnego. Jak ktoś kogoś bardzo kocha i dostaje list miłosny od dziewczyny, to on po prostu wszystko odłoży, będzie ten list czytał kilka razy, dlatego że ona mieszka w innym końcu Polski, a on w innym. I czyta cały czas ten list i nosi go na sercu. Jeśli ktoś mówi, że kocha Jezusa, tylko Biblia go nudzi, to okłamuje siebie. Kochasz fałszywe wyobrażenie Jezusa Chrystusa. Jan 8,47 mówi, kto jest z Boga, to jest kolejne słowo Jezusa, słucha słów Bożych. Jeśli ktoś twierdzi, że jest z Boga, to będzie słuchał słów Boga. Wy nie słuchacie tego, nie słuchacie dlatego, że nie jesteście z Boga. I to jest wypowiedź Jezusa, strasznie osądzająca. Jezus mówi, jeśli kochasz mnie, kochasz Boga, to będziesz słuchał słów Bożych. Będziesz je słuchał albo też pojmował. Ewangelia Jana 12 rozdział. Kilka wersetów jeszcze wam zacytuję. Zobaczcie, 12 rozdział 47. Jezus mówi tak. Jeśli by ktoś słuchał moich słów, lecz nie stosował się do nich. Czyli Jezus mówi, jeśli w domu czytasz sobie Bibelkę od czasu do czasu, Pismo Święte, albo przychodzisz na nabożeństwo i słuchasz kazań, bo tam jest cytowane Pismo, ale nie wprowadzasz tego w życie, nie stosujesz się do tego, co słyszałeś z kazalnicy albo kiedy w domu sam czytałeś. Jezus mówi, nie ja będę cię sądził. Kiedy staniesz przed moim obliczem, Jezus mówi, to nie ja będę cię sądził, to ja nie będę twoim sędzią. Bo nie przyszedłem na świat, aby świat osądzić, ale żeby świat uratować. Ja cię nie skażę, mówi Jezus. To nie ja cię skażę. Ja przyszedłem cię uratować, a nie potępić. Zobaczcie, za każdym razem, kiedy ktoś z was nie czyta albo nie stosuje Biblii, to nie Jezus powie, jesteś beznadziejna, nie lubię cię. To nie Jezus tak powie, tylko diabeł będzie cię tak nękał. Jezus nie będzie cię potępiał w sercu, nie będzie cię osądzał, będzie cię zachęcał do przyjścia do Słowa. I dalej Jezus mówi, kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów. Zobaczcie, on tutaj stawia znak równości. Jeśli ktoś nie przyjmuje moich słów, to mnie odrzuca. Ma swego sędziego. Mówi Jezus, to nie ja jestem sędzią. Jeśli ktoś nie stosuje się do moich słów, ma swojego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym. Zobaczcie, Jezus nam wyświetli słowa. Kiedy staniemy przed Nim, On nam wyświetli słowa. Mówi, słyszałeś to. Słyszałeś to w niedzielę, w maju tego i tego roku. Słyszałeś to w czerwcu tamtego i tamtego. Wyświetli ci słowa. Mówi, Jezus, słowa moje cię będą sądzić, nie ja. Nie powiedziałem nic sam od siebie. To Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić, bo to nie moje są słowa. To są słowa mojego Ojca. Ja tylko powtarzałem za Ojcem. Tego, co was uczyłem, tak naprawdę to Ojciec mówił do mnie. A wiem, że Jego przykazanie jest życiem wiecznym. To zatem, co ja mówię, mówię tak, jak mi polecił Ojciec. Jezus mówi, słowa cię będą sądzić. Jan 15,3. Wy już jesteście czyści. To jest werset, którego bardzo długo nie rozumiałem. Powiem wam, że chyba dopiero jak to kazanie pisałem, zrozumiałem, o czym mówi ten werset. 15,3. Jezus mówi to do uczniów. Wy już jesteście czyści ze względu na słowo, które wam przekazałem. Ja mówię, jak czyści? Przecież oni dalej grzeszyli. A Piotr się trzy razy ciebie po tych słowach wyparł. To było przed zmartwychwstaniem te słowa Jezus wypowiedział. Mówi, jesteście czyści, to jest, zobaczcie, przed śmiercią i zmartwychwstaniem dzięki mojemu słowu. Nie rozumiałem tego. Dopiero jak pisałem to kazanie, w pełni zrozumiałem, o co on ma na myśli. Bo słowo, czyli Pismo Święte, jak może wprowadzać czystość? No skoro Jezus i Pismo Święte to jest znak równości, pod warunkiem, że to słowo nosisz w sercu, a nie w głowie, to pamiętacie słowa z Ewangelii Jana 8,31? To jest wyjaśnienie, że Pismo Święte nas oczyszcza. 8, 31 i 32 mówi, jak to się dzieje. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, czyli zaufali Jezusowi, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie. Wytrwać to znaczy regularnie czytać i żyć według tego sercem, to znaczy wytrwać, to istotnie jesteście moimi uczniami. Mówi, uczniów moich można rozpoznać po tym, że ktoś kocha moje pismo i żyje według niego. I teraz zobaczcie werset 32. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Co wyzwala? Pismo Święte. Więc Jezus mówi do uczniów tak, wy już jesteście czyści, bo uwierzyliście, że jestem Mesjaszem i idę na śmierć za was, uwierzyliście w moje słowa. Moje słowa oczyszczają was. Zobaczcie, każdy, kto kocha słowo, to słowo cię przemienia. Za każdym razem, kiedy czytasz słowo, słowo wchodzi w ciebie i zmienia twoje serce. I stajesz się czysty. Odrzucasz grzech, odrzucasz różne problemy, oddajesz je Bogu. Ewangelia Jana 15:7 mówi, jeżeli we mnie pozostaniecie, a słowa moje w was pozostaną, co zechcecie, poproście sobie i stanie się wam. Wtedy ten werset ma sens. Większość ludzi wierzących ciągle powołuje się na ten werset, mówi, Panie, Ty powiedziałeś, że jeśli o cokolwiek Cię poproszę, to Ty mi to zrobisz. I prosimy o wiele dobrych rzeczy, o choroby, o zbawienie kogoś z rodziny, o nową pracę. Modlimy się miesiąc, dwa i nic. I nic. I mówimy, Boże, no to ten werset jest prawdą, czy kłamałeś? Bo modlę się od paru miesięcy i nic. A Jezus mówi, ale przeczytaj ten werset tak na poważnie, tak sercem. Chrystus mówi do ciebie, jeśli pozostaniesz we mnie, a moje słowa w tobie, no właśnie, jeśli trwasz w Biblii, znasz Biblię i żyjesz według niej, to dopiero wtedy pozostajesz w Chrystusie. Ale jeśli ktoś ma problem z tym, że słowo go nudzi, to nie trwa w Chrystusie, nie trwa w Jego słowie. Wtedy możesz się modlić do skutku i nic się nie wydarzy. Ale jeśli Jezus mówi, jeśli trwasz we mnie, to znaczy w moim słowie i żyjesz według, poproś o co chcesz, a ja to zrobię. Słowo poproś w greckim znaczy zażądaj, domagaj się, a ja to zrobię. Domagaj się wręcz. Przyjdź i powiedz, trwam w Twoim słowie, żyję według Twojego słowa, domagam się. Uczyń to. I Chrystus mówi, i zrobię to. Jan 15:14 mówi, wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przekazuję. Znowu równanie matematyczne. Znać Pismo Święte plus wypełniać znaczy być przyjacielem Jezusa. Znać Pismo Święte minus nie wypełniać być nieprzyjacielem Jezusa Chrystusa. Znaczy to takie proste, takie jak w szkółce niedzielnej. Znać, stosować to być przyjacielem Jezusa Chrystusa. Zdążając powoli ku końcowi, ostatnia karteczka. Jeśli o kimś źle mówimy, albo z Kościoła, albo nie z Kościoła, źle o kimś myślimy, czy żyjemy według przykazań Jezusa Chrystusa i kochamy Jezusa? Kazanie na górze mówi, że nie. Że jeśli o kimś źle mówisz, a nie powiesz mu tego w oczy, tylko mówisz za jego plecami, źle o nim mówisz, nie kochasz Jezusa, nie kochasz Jego słowa. Jeśli mamy luźny stosunek do nabożeństw i do Kościoła, który jest głową tego Kościoła jest Jezus, czy wypełniasz słowo? Czy kochasz Jezusa? Biblia mówi, że nie. Jeśli nie ufasz Bogu w finansach, nie płacisz dziesięciny na przykład, nie pomagasz biednym, czy wypełniasz słowo Boże? Nie. Czy kochasz w takim razie Jezusa? Nie, bo słowo, życie według słowa i miłość do Jezusa jest znak równości. Kto nie czyta Pisma Świętego, bo go nudzi, nie ma szans na prawdziwe kochanie Jezusa. To jest niemożliwe. Wtedy Bóg Ojciec nie otacza cię miłością. I ta osoba naprawdę się czuje niekochana. Bo Biblia, ten 14 rozdział mówił, że jeśli Bóg zobaczy, że rozkochałeś się w Słowie Bożym, to jest powiedziane, że On przyjdzie razem z Chrystusem i otoczy cię miłością. Osoba, która ma problem z podejściem do Pisma Świętego, że nudzi, czuje się naprawdę niekochana i czuje, jakby jej modlitwy zostawały na poziomie sufitu. Bo tak jest. Bo Bóg mówi, moje słowo i ja to jest to samo. To ja to powiedziałem. Kiedy czytasz w Piśmie o mnie, to wiesz, jaki jest Bóg, jak się do Niego modlić i czego ja oczekuję. Także zobaczcie, wniosek jest bardzo prosty. Kończąc tą powoli kazanką. Kochanie Pisma Świętego i wypełnianie Pisma Świętego w sercu a nie poznawanie go tylko głową, prowadzi do prawdziwego kochania Jezusa Chrystusa. Do pełnej miłości. I wtedy twój zbiornik, który w sercu jest pusty, wypełnia się Bożą miłością, bo to On przychodzi i wypełnia cię miłością. I dwa ostatnie wersety, to jest 15 rozdział, który Jana, zobaczcie, cytuję tylko Jana specjalnie, jedną Ewangelię, żeby wam pokazać. 15 rozdział, werset 10, 11 mówi coś takiego, jeśli wypełnicie moje przykazania, Jezus mówi, jeśli wypełnicie, będziecie żyli sercem, będziecie trwać w mojej miłości. Jezus mówi, jeśli kochasz Pismo Święte i karmisz się nim, żyjesz według niego, to wtedy będziesz trwał w mojej miłości, tak jak ja wypełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w jego miłości. Powiedziałem wam po to, Jezus mówi, mówię to wam po to, aby moja radość gościła w was i była radość pełna. A tu już mamy wskazówkę, że człowieka wierzącego, który non-stop oczy mu się świecą i twarz taka radosna, dlatego bardzo często mówimy do kogoś, podchodzimy i mówi, zakochałeś się, ale wiesz, że masz żonę. No tak ludzie ze świata mówią, nawet do niektórych z nas tutaj. Kogoś masz, Dobonosi tak mówi, ludzie mówią często. Ona akurat nie ma już męża, ale bardzo często ludzie myślą, że jak ci się twarz świeci, jesteś cały radosny, to kogoś na boku masz, no nie? Ale to Jezus to powiedział, dlaczego tak się twoja twarz świeci. Bo zakochałeś się w Jego Słowie i Słowo zmienia cię od środka. Bo Słowo i Jezus to jest to samo. I wtedy Jezus mówi, i radość moja w was będzie pełna. Pewien człowiek już dawno nieżyjący, nazywał się Terencjusz, powiedział tak, miłość jest czymś innym niż pożądaniem. Miłość jest czymś innym niż pożądaniem. Jeśli naprawdę kochasz Jezusa, to nie będziesz tylko karmił się fałszywym wizerunkiem, kim jest Chrystus. Tylko po prostu postawisz znak równości między Jezusem a Pismem Świętym, bo ono mówi, jaki jest Jezus. Miłość do Jezusa jest miłością do Słowa. To idzie w parze. Więc zobaczcie, chciałem was dzisiaj skonfrontować, żebyśmy mieli chwilę zadumy. Zanim będziemy za chwilę uwielbiać Jezusa i śpiewać dla Niego, popatrz na swoje serce, czy naprawdę kochasz Jezusa. Czy możesz dzisiaj naprawdę powiedzieć, Jezu, kocham Ciebie i kocham Twoje Słowo. Bo jest to Twój list miłosny do mnie. Albo stań przed Bogiem dzisiaj i tam w cichości powiedz, Jezu, mam poważny problem z miłością do Ciebie. Ja tylko kocham Twoje ciało, swój fałszywy wizerunek, jaki Ty jesteś, że jesteś zawsze miły, łagodny, pogłaszczasz i powiesz, dobrze będzie. Ale nie taki jest Jezus. Jezus chce, żebyś skończył w niebie, a nie w piekle. I czasami może cię uderzyć albo powiedzieć ci coś bardzo niemiłego, bo o ciebie walczy. Nie pożądaj tylko Jezusa jak Ronaldo modelki. Zakochaj się w Jezusie. A zakochać się w Jezusie to zakochać się w Jego Słowie. Pozwoli, żeby Słowo zmieniło twoje serce. Żeby prawdziwy Chrystus zamieszkał w tobie. Prawdziwy wizerunek, to kim On jest. Bo wtedy zaczyna się prawdziwe chrześcijaństwo. Powstańmy, miejmy chwilę takiej zadumy. Janusz nas poprowadził w uwielbieniu. Ale miejmy chwilę takiej modlitwy w sercu. Zastanówmy się nad samymi sobą. Na ile kochamy Jezusa? Na ile kochamy Jego Słowo?